Na porannym nabożeństwie czytaliśmy sobie psalm 24 i Pan pozwolił nam skupić się przede wszystkim na pierwszej części tego psalmu, na tej części, która mówi tak bardzo wyraźnie, że własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia, że do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Zapowiedziałem Wam jednak, że będziemy kontynuować również i dziś wieczorem rozważania tego psalmu, a może przede wszystkim rozważania drugiej części i zapowiedziałem też tytuł słowa, którym się chcę z Wami podzielić. Orszak króla chwały. Różne były przypuszczenia, o czym to będę mówił. Zauważyłem, że moja żona na ten sam temat i pod tym samym tytułem mogłaby wygłosić zupełnie inne kazanie. I dobrze, że Bóg daje nam tak różnorodne i tak głębokie spojrzenie na swoje słowo, ale jednocześnie prowadzi nas dokładnie w tym samym kierunku. Zmierzamy do tego samego celu. To słowo nie wprowadza zamętu, nie wprowadza jakiegoś zamieszania. To słowo jest bardzo klarowne, bardzo precyzyjne też w swojej wymowie. A druga część psalmu 24 brzmi następująco. Podnieście bramy, szczyty, swoje szczyty, stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy król chwały. Kto jest tym królem chwały? Jahwe, mocny i potężny, Pan dzielny w walce. Podnieście bramy swoje szczyty, stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy król chwały. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Sela. Dziś jesteśmy kształtowani przez takie obrazki, ilustracje pokazujące bardzo często Pana Jezusa pukającego do jakichś drzwi. Samotnego w tym pukaniu. Czekającego, aż zechcemy łaskawie otworzyć od wewnątrz te drzwi, do których On cicho, pokornie, samotnie puka. I tak też często wyobrażamy sobie nasze nawrócenie, nasze wpuszczenie Boga do naszego życia. Zdecydowałem się, otworzyłem Mu drzwi, a On przyszedł do mnie i odtąd już jesteśmy razem. I to przede wszystkim nasza wzajemna relacja, nasze wzajemne przebywanie ze sobą, ja z Nim, on ze mną, to jest moje nowe życie. Ale kiedy czytam choćby słowa tego psalmu, uzmysławiam sobie, że wejściu króla chwały, potężnego zwycięzcy, mocnego, potężnego, dzielnego w walce, wejściu takiego króla towarzyszy orszak, który całym swoim ze wszystkich sił, wszystkim tym, czym jest i co czyni, oddaje chwałę temu królowi. Jakoś rozważając to słowo, trudno się nam pogodzić z tym, że on może pukać i czekać na otwarcie. Przecież puka i chce wejść do swojej własności. Dał nam wolną wolę i to jest też przyczyna tego, że nie wyłamy tych drzwi na siłę. Nie będzie przez nie przechodził na zasadzie moje, należy mi się natychmiast otwierać, bo jak nie, to stąd to te wyobrażenia, stąd te ilustracje pokornego, cichego i jednocześnie jakby samotnego pukania do drzwi naszych serc, do drzwi naszego życia. Podnieście bramy swoje szczyty, stańcie otworem odwieczne podwoje. Niech kroczy król chwały. Mówiłem, Mariusz, w czasie któregoś z tygodniowych spotkań, że kiedy czytałem ten psalm, wyobraziłem sobie przemarsz królewskiego orszaku. Przemarsz, jaki często gdzieś znajdujemy w historycznych książkach, historycznych opisach. I pozwoliłem sobie na trochę fantazji, jak to wyglądało, jak to dzisiaj też wyglądać powinno. Bo przecież kiedy król przemierzał należące do niego terytorium, należący do niego kraj, rzadko gdzieś w takich tam specyficznych sytuacjach zdarzało się, że gdzieś może samotnie, czy jakąś niewielką, maleńką świtą gdzieś tam przemierzał. Kiedy szedł oficjalnie przez swoje terytorium, raczej nie było mowy o tym, żeby jakiekolwiek wrota, jakiekolwiek drzwi mogły być przed nim zamknięte. Przecież to jego własność. Jego terytorium. Mało tego. Taki przemarsz, taką wizytę króla poprzedzał orszak. Najpierw gdzieś tam heroldowie, posłańcy królewscy przybywali z wiadomością, oto nadchodzi. Oto jest już niedaleko. Przygotujcie wszystko na jego powitanie. Nie trzeba wielkiej fantazji, wyobraźni, ani jakiejś superwiedzy historycznej, żeby sobie rozmysłowić, że jak wyglądała ta krzątanina, by powitać króla, by godnie go przyjąć. Jak sprzątano, nalowano, usuwano z dróg wszelki brud, wszelkie przeszkody. Wezwanie, które przyniósł Jan Chrzciciel, mówiło o prostowaniu wszelkich dróg, ścieżek, gór, pagórków, przygotowaniu drogi dla nadchodzącego króla chwały. Coś tam to powinno przypominać. A sam orszak takiego króla, właściciela ziem, tego kraju, tego terytorium, to godny podziwu i zachwytu. Orszak świadczący o jego bogactwie, o jego potędze. Gdzieś na czele potężni rycerze w przepięknych, wypolerowanych zbrojach, na przepięknych, zadbanych, wypucowanych rumakach. Gdzieś dworzanie w pięknych strojach, damy w sukniach budzących zachwyt, obwieszone najdroższymi klejnotami. Doradcy królewscy, dostojni, dumni nie z tego, kim są, ale komu towarzyszą, kto ich wybrał, z kim mogą podróżować. Królewska kareta. Tutaj możemy sobie wyobrażać najpiękniejsze okazy, gdzieś tam karet z łańcuta, czy inne podróbki. To nie była byle furmanka. To było coś, co budziło zachwyt, a i kosztowało. Gdzieś w jakiejś książce czytałem o przemarszach cesarza niemieckiego z Niemiec do Rzymu i tak dalej. To był cały spektakl. To wszystko było przygotowane precyzyjnie, pod każdym względem. To miało przypomnieć wszystkim, którzy gdzieś tam w pobliżu się znaleźli, którzy gdzieś na drodze, byli na drodze tego przemarszu, kim on naprawdę jest, jaka jest jego potęga. Rozgadałem się trochę na temat dawnych królów, na temat dawnych obyczajów, jak to przypuszczamy, czy czytamy, dawniej wyglądało. Ale odnieśmy to do dzisiejszego wezwania, do dzisiejszej zachęty, by podnieść bramy, by stanęły otworem odwieczne podwoje, by wkroczył król chwały. I tu też musimy trochę uruchomić wyobraźnię, bo wydaje nam się, a nieraz jesteśmy pewni, że królowi królów, panu panów, temu, który jest godzien najwyższej chwały, będzie towarzyszył orszak pełen przepychu, pełen jakiegoś niezwykłego po ludzku dostojeństwa, pełen bogactwa, wszystkiego, co po ludzku i cieleśnie wzbudza podziw, zachwyt, może nawet i strach, bo kiedy się widzi potężną eskortę rycerską, pomyśli się o tym, jak groźni potrafią być ci wojowie. Gdzieś te konie rycerskie to nie były jakieś takie, wiecie, chimeryczne, delikatne arabskie koniki, to były potężne perszerony. To były konie, które samym swoim wyglądem budziły grozę. Konie zaprawione w boju, które walczyły równie dzielnie jak i sam dosiadający rycerz. Widok takiego konia budził strach. Dosiadający na nim wysoko, potężny rycerz, uzbrojony po same zęby, no to już jedna wielka groza. A więc nie tylko zachwyt, ale też strach towarzyszący takiemu przemarszowi. I tak też często postrzegamy, tak sobie gdzieś tam w sercu wyobrażamy. Jakby tak do mojego życia przyszedł ten potężny Bóg, to będzie mu towarzyszyła cała plejada dostojników. Będzie mu towarzyszyli potężni, groźni, budzący strach rycerze. I tego też oczekują niektórzy, wyobrażając sobie, że właśnie zapraszają króla chwały, by wszedł do ich życia. A tymczasem orszak, który towarzyszył Jezusowi Chrystusowi, a o nim tu jest mowa, Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Ten orszak wcale, to aż wcale nie przypominał orszaków dawnych, potężnych władców, a i też i orszaków towarzyszących współczesnym władcom różnego kalibru. Pomyślcie, kto szedł razem z Jezusem. Jak wyglądali ci, którzy mu towarzyszyli. Towarzyszyła im wielka radość. Towarzyszył im Boży Duch. A gdy On prowadzi, to nie jest to zwykła wędrówka, zwykła podróż. To coś, co ma konkretny cel. Coś, co niesie ze sobą radość. Coś, co niesie ze sobą dobrą nowinę. Bo Jezus szedł, niosąc dobrą nowinę o ratunku, jaki Bóg przez Niego przesyła dla nie tylko narodu izraelskiego, ale dla całego świata, dla nas wszystkich. Mówię, że zamiast tych dworzan w przepięknych szatach, dam obwieszonych klejnotami i dostojników dziorżących w rękach władzę, szli z nim rybacy, pasterze, rolnicy, szli samotni, porzuceni, przez nikogo nie chciani, nieśmiało, ale podążali i trędowaci, i chorzy, prostytutki i niewiasty, które marzyły, by choć dotknąć kraja jego szaty, choć w oczach świata niegodne były, by nawet choćby zbliżyć się do Boga. Kiedy szedł, ślepi siedzący przy drodze wołali: Synu Dawidowy, ulituj się nade mną. Próbowano ich uciszać, a Jezus przy takich się zatrzymywał. Do takich się zwracał. Mówił: przyprowadźcie go do mnie. Co chcesz, bym ci uczynił? Jak mogę ci pomóc? To nie było towarzystwo według nas, według naszych wyobrażeń, godne chwały Króla Królów i Pana Pana. I tak też go postrzegano. Z kim on się zadaje? Z kim on jada? Jak on może z takimi w ogóle rozmawiać? Gdyby on wiedział, kim ona jest. Ale on dobrze wiedział, kim ona jest. Znał ich myśli też. To zawsze była zachęta do tego, by przypatrzyć się własnym sercom i zastanowić się nad tą wdzięcznością, o której tam wspomniałem. Ile mamy od Boga? Ile Mu zawdzięczamy? Czy jesteśmy skłonni, gotowi, by wyrazić tą wdzięczność, by wyrazić swoją miłość stosownie do tego, ile Mu zawdzięczamy, stosownie do tego, ile nam darował. Dziś też niektórzy wyobrażają sobie, że wkroczeniu do naszego życia, do naszej społeczności, Króla Królów i Pana Panów winien towarzyszyć zupełnie innego rodzaju orszak. Coś na wzór dawnych królów i panów. A tymczasem razem z nim przychodzą do naszego kościoła bezdomni, uzależnieni, prostytutki. Ludzie pogubieni, ślepcy, kaleki, sparaliżowani. Wołający gdzieś tam głęboko, może często tylko w sercu, ale głośno i rozpaczliwie. Synu Dawidowy, pomóż, uratuj. Z takim orszakiem Jezus przychodzi dzisiaj do kościoła. Z takim orszakiem Jezus przychodzi do naszego życia. To w ten sposób poznaję Jezusa od 20 paru lat, od 22 czy 4. Ze zdumieniem stwierdziłem, że towarzyszą mu nie wielcy, bogaci, wierzący w swoich rękach potężną władzę, ale bezradni, bezsilni, bezdomni. Tacy, jakim ja też przecież byłem i kiedy poszedłem za nim, przyprowadził mnie do kościoła, do swojej społeczności, do tych, którzy są jego uczniami. W takim towarzystwie przyszedł do nich i takim towarzystwie przychodzi dziś do naszego życia. A w ogóle przyjście Jezusa do twojego życia, temu przyjściu zawsze będą towarzyszyć ludzie. Nie można wpuścić Jezusa do swojego wnętrza, do swojego życia i powiedzieć, ale tylko ty, Panie, i nikt więcej. Nie obchodzą mnie inni. Niech sobie zostaną tam na zewnątrz, niech sobie sami radzą. Ja potrzebuję ciebie i tylko ciebie i szkoda mi czasu dla innych. Takim prawdziwym, widocznym przejawem tego, że ktoś przyjął Jezusa do swojego życia, dla mnie jest właśnie ta otwartość na innych ludzi. Był samotnik, był zapatrzony w siebie, był skoncentrowany tylko na sobie, ja, moje potrzeby, ja, moje sprawy, wara innym od mojego życia. Gdy ktoś taki prawdziwie przyjmuje Jezusa, nagle staje się otwarty dla innych, staje się wrażliwy na potrzeby innych. Przestaje być tym sopkiem skoncentrowanym tylko wyłącznie na sobie. Bo w wejściu do twojego, mojego życia Jezusa, Króla Chwały, towarzyszą ludzie. I co dziwniejsze, ludzie zupełnie innego pokroju, innego kalibru, niż to sobie często wyobrażałeś. Nie przypuszczałem, że kiedyś będę pracował wśród bezdomnych, uzależnionych, pogubionych. Że będę służył więźniom. Kto? Ja? Glina na wysokim dość stanowisku? Ja? To oni mi mają służyć. Takich jak wy to należało według mnie wywozić na żuławy, co też czyniono wówczas dość, no może nie tak starannie, ale dość często to było. Jakieś łapanki pod budkami z piwem. Ja jak nie miał zatrudnienia zameldowania, to na żuławy. Ilonka nawet nie wie, co to były żuławy. Prace ziemne na żuławach wiślanych.
No.
Odwadnianie. Praca w błocie paszyła. Obowiązkowa, przymusowa. Pochwalałem to, a jak najbardziej. A w ogóle pousuwać z ulic wszystkich żebraków. Byłem oburzony, nie? Przyjeżdżałem na delegację do Krakowa, idę przejściem podziemnym, a tu siedzi żebrak, a tu siedzi żebrak, a tam siedzi. Kto to widział takie rzeczy? Miasto takie jak Kraków. Przyjeżdżają ludzie z całego świata i widzą takich tutaj, weź ich, wieście ich, wywieźcie. I wyłapywali, i wywozili. Ciągle to były takie łapanki. To pochwalałem. A więźniowie? Zasłużyli na to. Im dłuższa kara, tym lepsza. Na Wydziale Prawa śmialiśmy się, że podstawowa funkcja kary, prawda, normalnie kodeksowo to brzmiała, prawda, wychowawczy, prewencyjna, a to, a tamto, a siamto, czym tam kara właściwie powinna być. A podstawowa funkcja kary to, żeby była długa i uciążliwa. I też to pochwalałem. A jak najbardziej. Gdzie ja przypuszczałem, że w takim orszaku więźniów bezdomnych, żebraków Jezus Chrystus wkroczy do mojego życia. Ale dziś, widząc, co Bóg czyni wśród was, wśród więźniów, przez te 20 lat naszej służby, wśród bezdomnych, przewinęło się przez nasze domy kilkaset osób, może około 1000. Widząc ich, przypominając sobie wielu z nich, dostrzegamy prawdziwy blask królewskiej chwały. Dostrzegamy Jego wielkość. Dostrzegamy potęgę Jego miłości. Dostrzegamy Jego siłę. Dla mnie, to już kiedyś mówiłem i chętnie do tego wracam, wykonało się, które zabrzmiało z wysokości Chrystusowego krzyża. Widać, jak na dłoni wśród tych, którzy nas otaczają. Wykonało się coś zupełnie niezwykłego, nieprzewidywalnego. Tak jak wy jesteście niezwykłym orszakiem niezwykłego króla. I co wy na to? Czy zdajesz sobie sprawę, że zostałeś wybrany do tego, by przez ciebie Bóg objawił temu światu swoją potęgę, swoją chwałę, swoją moc, swoją miłość, by przez ciebie objawił swoje zwycięstwo. A On jest tym mężnym w boju zwycięzcą, mocnym, potężnym, dzielnym w walce. Tak. Wiele Mu zawdzięczamy. Idziemy za Nim. Tak jak za Jezusem. Wzięli z różnych powodów. On to wiedział i wspomina tam o tym kilkakrotnie. Idą, bo daje chleb. Idą, bo są ciekawi cudów. Chcieliby zobaczyć. Kolejne cuda, kolejne uzdrowienia, kolejne niezwykłe wydarzenia. Ale też idą, by usłyszeć Jego słowa. Idą, bo w Nim odnaleźli wreszcie sens życia, odnaleźli nadzieję. Znaleźliśmy Chrystusa, znaleźliśmy Mesjasza. Porzucają swoje łodzie, swoje zajęcia, to, co zapewniało im byt do tej pory, jaki zapewniało, to zapewniało, ale zapewniało. Idą za tym, który wcale nie obiecuje im, że będzie im teraz już syto, bogato, wszystkiego pod dostatkiem. Wręcz mówi. Lisy mają swoje nory, ptaki mają swoje gniazda. A Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć. Dołączasz do takiego orszaku. I chociaż tak to nie pasuje do wyobrażeń tego świata, chociaż tak to nie pasuje do twoich, moich dawnych wyobrażeń, czym jest, czym winien być orszak Króla Chwały, to przecież właśnie wspólnie pielgrzymujemy przez ten świat, niosąc dobrą nowinę, świadcząc samym sobą o Jego wielkości. Twoje świadectwo, Twoja przemiana, to, że jesteś w ogóle tu, w Kościele, to, że Słowo Boże, Biblia ma dla Ciebie tak wielkie znaczenie, to wszystko część chwały, którą oddajemy Królowi Królów. I On nie chce innej chwały. On bardzo sobie ceni właśnie taką chwałę. Z ust niemowląt, sących, odbierze sobie chwałę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tak, jesteśmy jak niemowlaki. Wielu dostojników, wszystko o Bogu wiedzących, dysponujących naukowymi tytułami teologicznymi, zdumiewa się, że ktoś taki jak ja, ty, może być zaproszony przez Boga, by kroczyć w Jego orszaku. Jak wiele to są społeczności, kościoły, które nie otworzyły swoich podwoi, swoich wrót, bram dla takiego orszaku. Zapraszają Króla Chwały, ale dyktują mu, kto z nim może wejść, a kto nie ma prawa przekroczyć ich szacownych progów. Bo potem się dziwimy temu obrazowi z Księgi Objawienia. Jezus mówi, stoję w wrót i kołaczę. Zastanawiamy się, jak to się stało, że właściciel tego wszystkiego, Pan tego wszystkiego, Jezus Chrystus, głowa Kościoła, znalazł się za drzwiami, że musi pukać do drzwi własnego kościoła. To co to za kościół? Martwy. Tam nie ma życia. On jest życiem. Wspomniałem, że Ilonka pod tym samym tytułem gotowa była wygłosić zupełnie inne kazanie. Księga Izajasza, 55 rozdział, końcówka tego rozdziału mówi: bo z radością wyjdziecie i w pokoju będziecie prowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę Pana, na znak wieczny i nieusuwalny. Ironka bardziej wyobrażała sobie taneczny korowód. Wyobrażała sobie tańce, śpiewy, radość. Bo tym też jest orszak króla chwały. Nie mamy powodu, by kroczyć w smutku, ponury, jakimiś zafrasowanymi minami. Mówiąc, bo ja wierzący, jakże mógłbym się uśmiechać. Kiedyś w Dzień Pański obowiązywał dla wierzących zakaz biegania, jakichś głośnych śmiechów, jakichkolwiek gier, broń Boże, powaga, nastrój, odpowiednie, stosowne do Dnia Pańskiego zachowanie. To też jest ważne. Tego też Bóg oczekuje od ciebie, ode mnie, tego stosownego zachowania, tej właściwej postawy, tego uszanowania, tego, w którego orszaku kroczysz. Ale jego serce się raduje, kiedy dołączają do niego ponuracy, nieszczęśliwi, smutni, zapłakani, zatroskani. Wcale nie ma zamiaru pogłębiać tego stanu, ale pragnie, tak jak się modlił w modlitwie arcykapłańskiej, pragnie, byśmy byli napełnieni radością, by nasza radość była pełna, zupełna. To nie tylko jakaś teoretyczna, teologiczna radość, ale radość, która tryska, którą widać w naszym życiu. Krosząc w orszaku króla chwały, zmieniamy ten świat. Góry i pagórki wybuchną przed wami radością, a wszystkie polne drzewa będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cypry, zamiast pokrzywy mirt. Zmienia się rzeczywistość wokół. Dzieją się rzeczy niemożliwe. Drzewa klaskają w dłonie. Góry wybuchają radością. Przed chwilą rosły to ciernie, krzaki, pokrzywy, a wyrasta mirt. Wyrastają cyprysy. Śmietnisko zmienia się park. Ktoś kiedyś, mówiąc kazanie i próbując przekonać Kościół, że warto wpuścić między innymi takich jak wy do Kościoła. To były jeszcze te czasy, kiedy Kościoły bardzo, ale to bardzo izolowały się od takich ludzi. Przecież oni niegodni, przecież oni, jak oni wyglądają, jak oni pachną. Jakie niebezpieczeństwa się wiążą. Przecież oni przyjdą i zarażą nasze dzieci, bo oni są zasmarkani. Pani doktor, Iwonko, jak pani może takich ludzi przyprowadzać? Ten ktoś, mówiąc kazanie, wskazał na przepiękny park, który chciałem w pobliżu kościoła, bo miasto było dumne z tego parku, że mają takie miejsce. A mówię, czy wy wiecie, co tam było, zanim ten park powstał? Niewielu pamiętało. Mówi, to było miejskie wysypisko śmieci. Tak jak krakowskie planty. miejskie wysypisko śmieci. I na tym miejscu powstał park. Duma całego miasta, całego kraju. Nie gniewajcie się, ale przecież nieraz porównywano was do ludzkich śmieci. Nieraz wyglądaliście i żyliście, nie jeden z was, jak śmieć. Dla niejednego śmietnisko to... Ja nie prawda? Hasiok to Hasiok. Szedł z nami już do kaplicy, a jeszcze głowa mu leciała w stronę Hasioków. Przechodził przez Gosią, przez swój rejon. No jak nie zaglądnąć do tego śmietnika? A nóż się tam coś fajnego znajdzie. Źródło życia. A dzisiaj na tym śmietnisku wyrósł kościół, który możemy z dumą nazwać orszakiem Króla Chwały. Jestem Bogu wdzięczny, że i mnie pozwolił kroczyć w tym orszaku. I nie zdziwię się, kiedy przyprowadzi tutaj kolejnych pogubionych, kolejne ludzkie śmieci, bo wasze przemiany, wasze nowe życie, wasze nowe postawy, wasza wolność w Chrystusie to najpiękniejsza, najwyraźniejsza chwała, jaką możemy oddać naszemu Królowi. Tak, nie żyjemy dla własnej chwały. Twoja przemiana, twoje uratowanie to nie kwestia tego, że teraz już zasługuje na pełny szacunek i podziw. Teraz mi się już kłaniajcie, bo byłem bezdomnym śmieciem, a teraz jestem ktoś. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją wypełnia. I ty, i ja. A twoja, moja przemiana jest na chwałę naszego Króla, naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.